Jak wszystko w XXI wieku, także przyznawanie Nagrody Nobla w dziedzinie literatury pozostaje dyskusyjne. Napisała w swojej dwutomowej książce Anna Maria Świątek i w ten sposób zachęciła do dyskusji o laureatach tego najbardziej prestiżowego pisarskiego wyróżnienia. Nobel literacki XXI wieku to doskonały, obszerny leksykon i podręcznik w jednym. Autorka w pasjonujący, wnikliwy i przejrzysty sposób analizuje twórczość uhonorowanych pisarek i pisarzy. W przeddzień ogłoszenia laureata za rok 2022 poprosiłem Annę Marię Świątek o syntetyczny skrót, rodzaj subiektywnego, lakonicznego przewodnika po twórczych drogach, a może i manowcach, noblistów naszego stulecia. Rozmawialiśmy prawie trzy kwadranse. Tak się nam ta swobodna rozmowa złożyła w zaimprowizowaną lekcję literatury współczesnej. W sensie czasu, nie uczenia kogokolwiek. Chodzi o te 45 minut, które jest tylko delikatną zachętą do sięgnięcia po książki wybitnych pisarzy z całego świata, którzy znaleźli uznanie Szwedzkiej Akademii. Oczywiście wręczenie takiej nagrody to arbitralny gest. Czytelnicy nie muszą podzielać zachwytów jakiegokolwiek gremium. Przy tak ogromnym wyborze książek tworzymy sobie przecież własne hierarchie. Kolekcjonujemy prywatne biblioteki najważniejszych dla nas pisarzy. Jednak Nobel w niczym nam tu nie przeszkadza, a tylko może nam pomóc. Ja mam w swoim domowym zbiorze tomów i tomików sporą kolekcję noblistów. Nie wszystko, co zebrałem, jeszcze przeczytałem. Nie wszystko pewnie zdążę w tym życiu przeczytać. Dzień dobry, pani Anno.
Dzień dobry wszystkim.
Rozmawiamy w przeddzień ogłoszenia laureata za 2022 rok. Pani faworytka lub faworyt to...
No wie pan, nie mam faworyta ani faworytki, ale myślę, że ma szansę Michel Houellebecq, bo Francuzów komisję lubią, jury też. Zobaczymy. Ale no, to taka ruletka tylko.
Ale trzyma pani kciuki za niego?
Nie trzymam za niego kciuków. W ogóle za nikogo nie trzymam kciuków i bardzo się z tego cieszę, bo właśnie nie mam faworytów.
Mm-hmm. Bo ja uwielbiam tego Francuza, nie tylko prozę, także powieści, eseje, też poezję.
Tak.
Miałem też zaszczyt z nim rozmawiać. Udzielił mi wywiadu w 2008 roku.
No, świetnie. Powiedział coś ciekawego?
Tak. Pytałem go o klonowanie. Powiedział, że chętnie by się sklonował.
Aha.
No, ale to było po jego książce Możliwość wyspy. Także
tak,
to był
tak.
Taki motyw właśnie. Aha. I na ten motyw odpowiedział właśnie w taki sposób, że nie ma nic przeciwko, żeby się sklonować. Aha. Dać sklonować.
On wygląda na takiego, że chciałby się sklonować.
Właśnie, to był 2008 rok, kiedy z nim rozmawiałem, ale może cofnijmy się bardziej w czasie. Literacki Nobel za rok 2001, Naipaul. Nieżyjący
tak
już brytyjski prozaik i eseista. O jego książce Poza wiarą napisała pani tak. Zapowiada potencjalną przyszłość świata, nad którym panowanie być może przejmą muzułmanie pozbawieni tolerancji religijnej. Zachęci pani do lektury?
Tak, mogę zachęcić, ale zastanawiam się nad tym, czy zachęcanie do lektury poszczególnych pisarzy ma taki większy sens. Może ma. Myślę, że dobrze by było, żebym na początek przynajmniej powiedziała, że ten przegląd, który zrobiłam w swoich dwóch tomach książki o literackim Noblu, daje taki pogląd dosyć interesujący na dwudziestolecie XXI wieku. Wynika z tych wszystkich, powiedzmy, analiz i interpretacji, wynika, że ta nasza literatura współczesna, 20 lat XXI wieku, to jest kawał czasu. Cały czas wyrasta z XX wieku, a nawet z XIX, nie mówiąc już o Homerze. Ona cały czas korzeniami siedzi w tamtych czasach.
Czyli jest ewolucja i kontynuacja jednocześnie.
Jest ewolucja, ale ona nie jest aż taka, jakby się zdawało i myślę, że przyczyną główną jest to, że ci pisarze są względnie wiekowi, że to są ludzie urodzeni w latach 50. powiedzmy mniej więcej i że jakby to powiedzieć, trzymają się korzeniami tamtych czasów, tych swoich czasów narodzin. Natomiast Naipaul, żeby nie uciekać od tematu, jest jest z całą pewnością zapowiedzią, jeśli chodzi właśnie o tę ewolucję, o której Pan mówi, z całą pewnością jest zapowiedzią takiego wchodzenia, wnikania czy przerastania literatury pięknej reportażem.
No właśnie, jest mi bardzo bliski, bo on miesza ze sobą też właśnie te dziennikarskie gatunki.
Tak, tak, to prawda, to prawda. I to jest jakiś taki rodzaj nowoczesności, powiedzmy, tego właśnie XXI wieku. W literaturze jest wielu takich pisarzy, którzy po to sięgają, między innymi nasza Tokarczuk też w biegunach.
O niej za chwilę, bo tak. Wymyśliłem, że pójdziemy tropem pani książki, to znaczy chronologicznie, żeby uporządkować sytuację. Jeszcze o tym islamie Naipola powiedzmy.
No ja myślę, że on jest takim pisarzem bardzo odważnym przede wszystkim, to znaczy, że podejmuje w ogóle temat islamu, który jest kontrowersyjnym tematem, wiadomo, i takim bardzo, bardzo gorącym w tej chwili. I myślę, że on bardzo delikatny sposób potrafi pokazać ten klimat islamskiej Azji. By to powiedzieć od strony codzienności, to też jest zachęcające dla czytelników. Jakby podróżował, jakby był turystą, jakby przyglądał się temu z perspektywy takiego zwyczajnego człowieka.
Czyli warto wybrać się w podróż literacką z Naipolem.
Dobrze, niech tak będzie. Można też podróżować po Krymie z sonetami Mickiewicza.
No właśnie. Może teraz inna tradycja, literacki noblista z 2002 roku, europejska, ale też żydowska, Imre Kertész, węgierski pisarz żydowskiego pochodzenia. Z jakiego powodu warto przeczytać Los utracony, powieść o Auschwitz, o Buchenwaldzie?
To wszystko oczywiście zależy, kto to ma czytać. Myślę, że jeśli chodzi o pokolenie takich obecnych 18-latków, powiedzmy mniej więcej, to jest to literatura przede wszystkim poznawcza, ponieważ nie tylko jestem przekonana, ale wiem o tym doskonale, że to jest pokolenie, które o obozach koncentracyjnych nie wie nic i często są ci młodzi ludzie zdziwieni, że w ogóle coś takiego było. Natomiast jeśli chodzi o tych straumatyzowanych obozami koncentracyjnymi, no to przede wszystkim jest to lektura głęboko przejmująca i jakby potwierdzająca taki własny bunt przeciwko złu świata, z którym trudno sobie poradzić.
Ja myślę, że młodzież może się utożsamić z tym bohaterem. Nie mówię tylko o tych wojennych jego przeżyciach, to jest po prostu młody chłopak, nagle wyrwany z takiej codzienności i wtłoczony w samo jądro zła.
Tak, to prawda, chociaż ja wątpię, że młodzież potrafi się utożsamić z taką sytuacją ekstremalną. No zresztą zależy, o jakiej młodzieży mówimy, z którego kręgu kulturowego. Myślę w tej chwili głównie tutaj o starym kontynencie i Ameryce. Jest im to zupełnie obce, prawda? Ale tak, być może bardziej niż Zborowskim, który jest lekturą szkolną i który jest no, przede wszystkim starszy od nich i w zupełnie innej sytuacji. Kertész jest taki bardzo oszczędny w słowach, prawda? To znaczy on w tym głosie utraconym właściwie relacjonuje.
I bardzo niejednoznaczny w tej puencie tej powieści, prawda? Ona też jest bardzo przekorna, tak można powiedzieć.
To prawda.
Ale zostawmy może młodzieży, nie tylko młodym ludziom, w ogóle czytelnikom zostawmy tutaj wnioski płynące z tej lektury. Przejdźmy do następnego pisarza, John Maxwell Coetzee. Południowoafrykański, australijski pisarz, laureat Literackiej Nagrody Nobla w 2003. Dlaczego lektura nikogo nie zhańbi?
Lektura hańby jest bardzo pouczająca. Ona w moim przekonaniu bardzo dobrze tłumaczy koncepcję naturalizmu. Jest tę XIX-wieczną, o której wspominałam. To znaczy jest taką rozprawą fabularną, takim wykładnikiem przekonania, że człowiek jest częścią natury i zrobi wszystko, żeby przeżyć. A przy okazji Coetzee pokazuje to na przykładzie takiego właśnie bohatera ze współczesnego świata, który w pewnym momencie dopiero orientuje się, że światem powoduje, czy mechanizmem istnienia jest właśnie taki biologizm. Jego charakterystyczną cechą pisarstwa jego jest taki takie wchodzenie z rozdziału w rozdział, głębiej sygnalizowanie, trochę sensacyjne, trochę kryminalne w stylu sygnalizowanie takiej niewoli, w której więzienia, w którym człowiek się znajduje, odkrywa to.
No właśnie od więzienia romansu po no, polityczne aspekty, prawda, wynikające z tradycji afrykańskich.
No, z całą pewnością w ogóle te wszystkie teksty, o których w tej chwili mówimy, są krzyżówką rozmaitych zjawisk, w których żyjemy w dzisiejszych czasach i pod tym względem właśnie te utwory też mają, one wszystkie mają taki poznawczy charakter. To jest charakterystyczna ich cecha, nawet poezji, ale to rozumiem, że za chwilę.
Za chwilę, tak, bo teraz proza, inne zjawisko literackie, Elfriede Jelinek, laureatka Literackiej Nagrody Nobla w roku 2004, poleciłaby pani tę austriacką pisarkę i feministkę? Warto sięgnąć na przykład po powieść Pianistka?
Nie wiem, czy warto. Zależy, kto ma sięgnąć. To jest za każdym razem, to jest moja odpowiedź. Zależy, kto, w jakiej sytuacji życiowej. I nie wiem, czy bym poleciła wszystkim. Jest to tekst napisany bardzo brutalnym, fizjologicznym językiem, obrzydliwym.
A jednocześnie bardzo to twórcze jest, prawda? Jelinek jest mocno zanurzona w samej materii języka.
Tak, to prawda, to prawda. No jeszcze musimy wziąć pod uwagę zresztą przy okazji wszystkich pisarzy tłumaczenie, prawda? To jest, w ogóle my nie czytamy, to, no zależy, jeżeli czytamy wersję polską, to czytamy polską Jelinek, więc to jest też kwestia tego tłumaczenia, jak to w istocie rzeczy
bardzo
jest
trudna
odczuwane,
sztuka. Tak.
Tak, bardzo trudna. Natomiast no to młody człowiek od Jelinek dowie się samego złego, więc... Trudno mi powiedzieć, to już jest kwestia...
Można zobaczyć film Hanekego, prawda? To też jest jakaś ilustracja.
Zobaczyć. 2005... Bardzo dobry.
Tak jest. W 2005 roku Literackiego Nobla dostał Harold Pinter, angielski dramaturg, pisarz, reżyser teatralny, scenarzysta. Nie zestarzał się ten jego teatr absurdu? Jak pani sądzi? Dramat Urodziny Stanleya to ciągle sztuka o nas?
On się bardzo nie zestarzał. Pinter jest po prostu doskonały. Wiem, bo uczyłam w szkole przez kilkadziesiąt lat i wiem, że uczniowie groteski, absurdu w ogóle nie rozumieją. W związku z tym myślę, że Pinter ewentualnie ma szansę dotrzeć do ich percepcji, że jest łatwiejszy, powiedzmy, niż na przykład Mrożek.
Mrożek, tak.
Beckett jest bardzo trudny, Beckett jest nie do przeskoczenia, a Pinter jest do przeskoczenia i to jest właśnie jego ogromna zaleta.
Tak, kto lubi Kafkę też, wydaje mi się, Franca Kafkę, taki absurd rodem z Kafki, to mu się może spodobają Urodziny Stanleya, nie sądzi pani?
Może. Chociaż Kafka jest w innym trochę duchu, ale tak, Pinter wyrasta z Kafki. No on właśnie to, co powiedziałam na początku, oni wszyscy wyrastają gdzieś z jakichś takich źródeł z początków. To znaczy, że Pinter nie jest odkrywczy. W moim przekonaniu, ale jest trafiony, tak? To znaczy kontynuuje paradoks i potrafi ten paradoks pokazać w sposób głęboko przejmujący. Ja myślę, że to jest taka zaleta ogromna niektórych pisarzy, którzy potrafią właśnie w przejmujący sposób przedstawić rzeczywistość.
A Orhan Pamuk w 2006 roku Akademia Noblowska uhonorowała tureckiego pisarza. No ja inna zupełnie tak. Tradycja, prawda? Zasłużył na to autor Stambułu, jak pani sądzi?
Bardzo, bardzo. On Pamuk łączy liryzm z taką tradycją epicką, dobrą tradycją, wartościowym tekstem prozatorskim, z poczuciem humoru przy okazji, ale przede wszystkim liryzm. W moim przekonaniu Pamuk jest takim prozaikiem, poetą i jest bardzo mocno wrażliwy na świat, w którym żyje. Myślę, że udało mu się w Stambule pokazać Stambuł. Ja nie byłam nigdy w Stambule.
Ja niestety nie, ale kiedy czytałem to, miałem to miasto przed oczyma. Wszystkie warstwy.
Tak.
Cała historia, architektura, ludzie, to niesamowite.
Tak, to znaczy, to jest w ogóle takie miasto, które przenika przez Pamuka. To jest właśnie taka sztuka, prawda, pokazania jego związku, bo on w zasadzie nie pisze nic dobrego o tym Stambule. On jest brudny, ten Stambuł, on jest taki śmierdzący i taki ponury, przeraźliwie ciemny, a jednocześnie jego, to jest takie jego miasto, takie jest właśnie przerośnięte. Nie, myślę, że jeśli mu się to udało zrobić...
Takie miasto palimpsest, ogóle... prawda? Różne teksty są pisane warstwami. Trzeba te teksty odczytywać pod tekstami. Taki jest też śnieg jego, prawda? Śnieg też mocno osadzony i w tradycji tej, powiedzmy, tureckiej, islamskiej, ale jednocześnie bardzo mocno europejska to proza.
Tak, to jest taki Pamuk, który, dla którego literatura nie jest literaturą, tylko jest częścią jego samego. To się nie tak często zdarza u pisarzy, myślę.
Ale nadszedł rok 2007 i literacki Nobel powędrował do pisarki angielskiej, ale urodzonej w Persji, przez lata żyjącej w Afryce, w Rodezji. W książce analizuje pani Lato przed zmierzchem. To europejska powieść. Doris Lessing, warto sięgnąć? Powie pani, a ja na to jak na lato przed zmierzchem?
No więc jeśli chodzi o Lessing, to mam chyba podobne uczucia jak w odniesieniu do Jelinek. To są pisarki doświadczone życiem, doświadczone mężczyznami. Zresztą wcale nie mam nic na myśli, mówiąc w liczbie mnogiej. Doświadczone małżeństwem, obserwujące bardzo dobrze obydwie, obserwują głęboko taką mieszczańską rzeczywistość, w której z całą pewnością żyją, chociaż Jelinek się izoluje od tego świata, ale mimo wszystko. I wracając do Lessing, myślę, że ona coś głęboko przerażającego mówi młodym czytelniczkom. Bo to jest powieść, to są powieści dla dziewcząt. Myślę, że młodzi mężczyźni do nich nie sięgają, tak sądzę, ale też tego nie wiem.
Pani nas nie docenia. Mężczyzn w ogóle, nie mówię o młodych, mówię o mężczyznach.
Bardzo doceniam, nie jestem...
Ja bardzo lubię taką, no nie chcę tutaj wartościować, ale kobiecą wrażliwość. Ale ja ją widzę także u pisarzy, nie tylko u pisarek czasami.
Tak, to prawda. To prawda. Myślę, że mężczyźni mają nawet więcej do powiedzenia na temat kobiet niż odwrotnie, ale wracając do Lessing, nie wiem, czy chciałabym przeczytać Lato przed zmierzchem przed początkiem mojego życia rodzinnego. Nie wiem, czy chciałabym to zrobić. Więc jeśli pan pyta, czy polecam... Trzeba się przygotować na lekturę mocną i to jest znowu ten typ lektury jak u Kuciego, że nie wiemy, co nas spotka. One się zaczynają, te lektury, bardzo delikatnie, właściwie obojętnie, nic się takiego nie dzieje i jak ciasto nas wciągają w jakąś taką historię nie do wytrzymania. No jakoś tak, więc...
Powieść z suspensem filmowym, tak. W 2008 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury trafiła do Francuza. Doceniony został Jean-Marie Gustave Le Clézio. Książka o tytule Pustynia. Czym czytelnika może ona nakarmić, napoić?
No przede wszystkim tytułową pustynią, tak myślę, dlatego że jest to powieść o świecie absolutnie niebywałym dla Europejczyka. Przejmująco pustym, jak sama nazwa wskazuje, źródłosłowie. I takim głęboko odpychającym. Bohaterowie są młodzi. Ja zrobiłam taki eksperyment w szkole, rozmawiałam z 16-latkami na temat pustyni, przeczytali. Połowa uczniów była zachwycona, a druga połowa absolutnie zniechęcona. W ogóle.
Ale tak zwykle bywa, prawda, przy tego typu literaturze?
Tak, i to jest właśnie ta świetna recenzja, myślę, tej literatury, że ona jest taka swoista bardzo dla niektórych, a dla innych nie. Ja tutaj pisałam o tym, że to jest taka powieść, traktat o zasadzie świata, o zasadzie istnienia i o zasadzie cywilizacji. Także z tej powieści można się, jeśli jest się młodym człowiekiem, można się dowiedzieć, na czym polega życie ziemianina.
No właśnie, o ziemianinie zaraz powiemy, bo to jest bardzo ciekawe określenie. Za chwilę przejdę do tego terminu, przy innej okazji jeszcze. To może, no, to była takie ziarenko piasku, ziarenko zachęty. Może przejdźmy do literackiego Nobla w 2009 roku dla Herty Müller. Czym sobie na nią zasłużyła ta niemiecka pisarka urodzona w Rumunii? Jaki czytelniczy głód może zaspokoić jej książka Głód i jedwab?
To jest zbiór esejów Głód i jedwab. No, Müller przeżyła absolutny koszmar rumuńskiego komunizmu. Ona pisze o tym, że człowiek może to przetrwać i to jest jakoś głęboko budujące, że w tym absurdzie dyktatury, niewolnictwa, człowiek potrafi zachować swoją, nie powiem, że godność, bo nie lubię tego słowa, ono jest nadużywane, ale taki rodzaj człowieczeństwa przez duże C. I Müller to pokazuje nie o sobie i to jest takie mocne, że ona nie pisze o sobie tego utworu, tylko pisze o kobietach rumuńskich, pisze o sytuacji, pisze o ludziach, o innych. To jest zresztą u pisarzy bardzo, w moim przekonaniu, duża zaleta, że oni potrafią pisać o innych ludziach, chociaż wiadomo, że sami, że na podstawie własnego doświadczenia to robią. Więc Głód i jedwab to są te historie lat 50., 60., to są te historie związane z upodleniem człowieka przez system komunistyczny.
No właśnie, chyba też warto zaznaczyć, że to jest też ten totalitaryzm przemielił sam język, prawda? Język niemiecki jest też bardzo specyficzny dla Herty Müller.
Tak, to prawda.
Ona to rozgrywa także na tej płaszczyźnie słownej. I tu też szapoba, taki ukłon w stronę,
tak.
W stronę tłumaczy, prawda, że poradzili sobie z tą bardzo, bardzo skomplikowaną materią.
W ogóle zasadniczo w kierunku tłumaczy, nie wiem, czy pan zauważył, przestają w ogóle funkcjonować nawet na okładkach. Jako imię i nazwisko często pojawiają się teksty obce, bez tłumaczy, są bagatelizowani i naprawdę dziwię się, jak to jest w ogóle możliwe.
Możliwe,
podkreślam już drugi raz w tej
rozmowie, że to są często współtwórcy, prawda? Dla polskiego czytelnika.
Jak najbardziej, współtwórcy jak najbardziej, tak.
Mario Vargas Llosa, Nobel 2010, peruwiański pisarz, ale i polityk. Polityka odegrała jakąś rolę w wyborze autora rozmowy w katedrze, jak pani sądzi?
Inaczej odpowiem. Llosa jest dla mnie genialnym epikiem. Ma to samo co Moyano, o którym za chwilę, to znaczy ma gaganę. On po prostu wypływa, jego historia z rękawa. Potrafi mówić i potrafi pisać. To jest jedna jego ogromna zaleta.
Bardzo mi się podoba to pani określenie. Ma gadane. To jest taka jakby oralna też wypływająca z tej umiejętności opowiadania, właśnie klasycznego opowiadania. Umiejętność, talent, geniusz.
Tak, to jest talent. Tak, to jest talent opowiadania i przy okazji też ta gra czasem u Josy jest taka zręczna. On tak podrzuca ten czas, miesza te wszystkie trzy czasy, teraźniejszy, przeszły, przyszły.
Jak żongler temporalny.
Tak można powiedzieć. Nie można się w tym wszystkim zgubić i to jest jego zaleta. Ja to tak bardzo cenię u Nałkowskiej, ale ona jest oczywiście o wiele wcześniejsza i wiadomo, to są początki tej zabawy. Natomiast Llosa jest po prostu bardzo zręczny, on jest szalenie zręczny, on doskonale wyczuwa percepcję czytelnika. Nie wiem, jak on to robi, bo to jest bardzo trudno się pisząc postawić w roli czytelnika.
Ja myślę, że to są jakieś algorytmy po prostu. Pani zresztą tutaj poddała świetny temat w ogóle dla takiego szkolnego ćwiczenia, mianowicie porównanie granicy naukowskiej i rozmowy w katedrze na przykład. Ja wiem, że to jest trochę może egzotycznie to brzmi, ale myślę właśnie o tej umiejętności jakby niechronologicznego przedstawiania świata przedstawionego, prawda?
No tak, to jest charakterystyczna cecha chyba właśnie XXI wieku między innymi, prawda? Gdyby rozmawiać o tym, jaka jest w ogóle ta literatura dwudziestolecia, bo ja tam piszę o tych 21 latach, to ona między innymi właśnie bawi się czasem i to już jest pewnie przyrośnięte do naszej percepcji świata, dlatego że już uwierzyliśmy wszyscy, że ten czas jest względny i on jest jednostkowy, subiektywny i nie przebiega według kalendarza. W związku z tym Josa jest po prostu mistrzem, tak? Tak jak pan nazwał tempo temporalnym.
No to znajdźmy czas teraz na noblistę literackiego z 2011 roku. Thomas Tranströmer, pisze pani o nim właśnie, poeta ziemianin, ale oczywiście nie w znaczeniu posiadacz ziemski, to nie żaden latyfundysta, chodzi o mieszkańca planety Ziemia. No ale proszę pani, przecież każdy człowiek może tak o sobie powiedzieć, ziemianin. Co zatem takiego szczególnego, wyjątkowego napisał ten Szwed?
Myślę, że nie tylko nie każdy może tak o sobie powiedzieć, ale myślę, że ludzie w ten sposób o sobie nie myślą. No zasadniczo dlatego, że nasz świat jest podzielony. Podzielony na wszystko i przez wszystkie kryteria, granice są bardzo określone. Natomiast on właśnie jest ponad tym wszystkim. Takie mam wrażenie. To trudno czytać tę poezję po polsku. Tak myślę, że trudno jest czytać tę poezję po polsku, bo ona jest czasami taka chropawa. Nie wiem, czy ona jest chropawa, nie znam szwedzkiego, czy ona jest chropawa także w oryginale, ale on pokazuje jakąś taką umiejętność unoszenia się nad zwyczajnością, unoszenia się nad codziennością, unoszenia się nad tymi granicami, o których mówię, to jakaś taka niezwykła umiejętność poety, który nie jest małostkowy i on mówi o wilgoci ziemi. Kto mówi dzisiaj o wilgoci ziemi? Raczej możemy mówić o wilgoci naszego pokoju, prawda, albo naszego klimatu. On mówi o ptakach tego świata, więc mówi po prostu...
Skandynawska wrażliwość, tak? Jednocześnie pryzmat jego no, dramatycznego życia, prawda? Pewnie też odegrał tu dużą rolę.
Jak zwykle u pisarzy, prawda, to wiadomo, co przenosimy te nasze doświadczenia na literaturę, ukrywając ten fakt albo nie, albo eksponując. Ja myślę, że on właśnie nie eksponuje. Ja myślę, że on właśnie... On ma zresztą... Thomas Tranströmer ma zresztą taką bardzo ciekawą refleksję na temat cywilizacji. On się tej cywilizacji przygląda, jak budowli z klocków. Czuje się w niej, mówię o hotelach na przykład, w których przebywa, albo w portach, które odwiedza w tych swoich utworach, wiadomo. Przygląda się temu, jak jakieś zabawie, jakby ktoś stworzył coś...
Makiety jakieś, prawda? Na tej naszej ziemi, tak.
Tak.
No a inna tradycja, Państwo Środka, 2012 roku swoją chwilę światowej sławy miał Chińczyk, Mo Yan, już wspomniany przez panią, autor powieści Obfite piersi, pełne biodra. No pełnej seksu, co tu dużo mówić? Można pokochać tę prozę?
Absolutnie. To znaczy ja jestem całkowicie poddana Mojanowi. Jest to najlepszy pisarz świata dla mnie i najlepszy pisarz tego dwudziestolecia, XXI wieku. Tak, absolutnie tak. I powiem panu, że nie jestem taka chętna znowu, żeby wychwalać. Nie wiem, czy zwrócił pan uwagę na to, że ja w zasadzie nie piszę recenzji tutaj wszędzie, piszę tylko analizy.
No właśnie dlatego tak panią prowokuję do ocen.
Tak, ale ja jestem daleka od ocen, nie dlatego, że się tego boję, bo mam swoje oczywiście sympatie i tak dalej, tylko dlatego, że ja cenię pisarstwo jako takie i myślę, że jeśli, tam piszę o tym we wstępie, że jeśli pisarz został zauważony, to znaczy, że ma jakieś wartości, prawda, może mi się podobać lub nie, to a propos Boba Dylana to za chwilę. No więc Mojan przede wszystkim jest poetą. Po drugie ma nieprawdopodobne poczucie humoru. Nieprawdopodobne w tym sensie, że wszystko go śmieszy, nawet śmierć.
No właśnie to paradoks, bo wyrasta przecież z tego chińskiego totalitaryzmu.
To tak. Prawda, tak, ale on też jest europejski w tym, co pisze, tak podobnie jak wcześniej mówiliśmy o kimś tam, nie wiem, o Pamuku chyba, prawda? Tak. No i jest przede wszystkim takim sypiącym, tak jak Jasa właśnie, z rękawa epikiem. On po prostu nie zamyka ust. Mówi i mówi i mówi. Przecież ta jego powieść ma 600 ileś stron, prawie 700 stron. I powiem
No
panu, że
obfite
ją
są
się...
te piersi, tak, rzeczywiście. Pełne
Tak.
są te jego biodra.
To prawda. No i ma pomysł, jest konceptualny do tego wszystkiego. Właśnie chodzi oczywiście o to mleko w piersiach matki, które ssie narrator. No po prostu
Czyli
jest urokiem.
zmysły i pomysły, prawda? To go
To
łączy.
prawda, tak. I opowiadanie homeryckie takie.
No a właśnie, no, homeryckie. Tutaj na przeciwnym biegunie Alice Munro, kanadyjska pisarka, noblistka z 2013 roku. Opowiadania, głównie opowiadania, prawda? Co je wyróżnia? Bo pani wybrała Taniec szczęśliwych cieni, a pisze pani, że są tam miejsca bez akcji, tandetna zwyczajność, mierna codzienność. To po co o tym czytać?
No, ponieważ wyraża kondycję Kanadyjczyka i nie tylko Kanadyjczyka, przeciętnego mieszkańca takiego świata amerykańskiego, może nawet też europejskiego, jakiejś małej miejscowości. Takie jest życie tych głównie młodych ludzi, którzy mają oczekiwania względem dziś, szczególnie dzisiaj względem rzeczywistości takiej, nazwijmy to, medialnej. I niestety one się kończą, te oczekiwania, na rozczarowaniach. To jest w ogóle, Alice Munro pisze o rozczarowaniach i o tym, że życie człowieka w istocie rzeczy nie ma najmniejszego sensu. Tu się zaczyna, tu trwa nudno, bez akcji i tu się kończy.
To jest
Nikt go
niesamowita
nie
sztuka
kocha.
pisać fascynująco o nudzie, prawda? To jest taka niebywała umiejętność.
Tak, ale Madra zauważa jakiś taki epizod w życiu człowieka znaczący, który go determinuje, na przykład nadzieję jakiejś miłości, która potem się ciągnie. Zresztą przypominam się teraz z kolei Dąbrowska z Nocami i Dniami. To mniej więcej w tym duchu, prawda, że my
No właśnie,
żyjemy
to
jak się dopasowa.
pani słusznie zauważa, że to ma taką jednak taki epicki rozmach, bo nawet jeżeli się czyta jej opowiadania, to bardzo często ja mam takie z kolei porównanie z Robertem Altmanem, z takim snuciem dużych historii, z malutkich epizodzików właśnie, które się przeplatają
Tak.
wzajemnie. To jest takie niesamowicie misternie utkane narracyjnie. To jest ogromna sztuka.
Tak, zresztą charakterystyczna też dla XXI wieku właśnie nowele, właśnie mini opowiadania albo opowiadanka, takie fragmenty, puzzle, z których składa się nasze życie,
Niektóre
takie
czytelnik
jak...
też sam czasami musi sobie poskładać.
To prawda.
I znów mamy Francuza, Nobel 2014 dla Patryka Modiano. Analizuje pani nie książki, a książeczkę autora. Dlaczego właśnie
Tak.
Katarzynka, a nie na przykład, nie wiem, Ulica Ciemnych Sklepików?
Bo Katarzynka opowiada o tym, że świat można widzieć w różny sposób i że bliski człowiekowi drugi człowiek jest podstawą egzystencji naszej w gromadzie, w grupie, i że rodzice, którzy się rozwodzą, mogą się kochać. I że istnieją przynajmniej dwa miejsca na świecie, w których możemy czuć się dobrze i bezpiecznie, i że w ogóle jest to opowieść o bezpieczeństwie, że człowiek nie musi być narażony na zło, a naiwni nie muszą być ukarani. Jest to historia nie z tej ziemi.
O, pięknie, bardzo pięknie. Pani Anno, widzi pani jakieś analogie we francuskiej tradycji? Bo ja dostrzegam, nie wiem, Mały Książę na przykład Saint-Exupéry'ego, czy powiedzmy z drugiej strony Oskar i pani Róża Schmidta. Można snuć takie podobieństwa?
Ja myślę, że tak, to te klimaty są zwykle, my wyrastamy w jakichś klimatach i w jakimś sensie się ich trzymamy, ale Mały Książę tak przy okazji zupełnie jest przereklamowany. To jest utwór, który o dziwo, no może nie rozmawiajmy o nim teraz, tak, bo nie ma sensu.
No dobrze, zawsze zachęcamy do lektury, bez względu na ocenę książki. Swiatłana Aleksijewicz, pisarka, dziennikarka narodowości białorusko-ukraińskiej, tworząca w języku rosyjskim. Znowu mamy taki melanż, prawda? Została nagrodzona literackim Noblem w 2015 roku. Wojna nie ma w sobie nic z kobiety. No temat niestety ciągle na czasie, prawda?
Aleksijewicz jest imponującą reportażystką. To jest taki tekst, który ona pisze przez wiele, wiele lat. Myślę, że pod tym względem jest szalenie nietypowa. Poświęca pół życia na to, żeby rozmawiać z świadkami historii. Domyślam się, że w tej rzeczywistości, o której ona pisze, zresztą tak ją przedstawia, jest jej zwyczajnie trudno jako podróżniczce, jako spowiednikowi. I próbuje też wyważyć, czyli krótko mówiąc, jest to taka proza, która kosztuje wyjścia z domu na dłużej, nie siedzenia przy biurku, taki właśnie rodzaj publicystycznej prozy. No oczywiście wiadomo, to na wywiadach wszystko się opiera, potem ona przecież to wszystko opracowuje, taki zupełnie inny
taki montaż, stworzenia. Prawda? Tutaj wspomnieliśmy o tym żywiole dziennikarstwa, który wkroczył szeroko do twórczości Najpola, prawda? Noblisty. No tu mamy jakby trochę podobną metodologię tworzenia prozy.
Tak. I myślę, że to jest taki utwór z poświęceniem, jeśli można by tak nazwać, pisany z poświęceniem swojego kawałka życia albo nawet więcej niż kawałka. Jest przy okazji też Aleksijewicz imponująca w tym, że ona próbuje być sprawiedliwa, że ona próbuje wychwytywać, to się czuje, kiedy się to czyta, czuje się, że ona odrzuca pewne wypowiedzi swoich bohaterek, pewne rozbudowuje, pewne zostawia ze znakami zapytania.
Dlatego tak się przywiązuje do tego sformułowania montaż literacki, prawda? To jest takie właśnie dziennikarskie. Ja to znam z radia, bo bardzo często właśnie montuję, więc bardzo mi jest to bliskie, powiem szczerze, do takiej gram prywaty. A teraz no trochę znowu inny biegun. Nobel dla amerykańskiego barda w 2016 roku. Nobel z literatury pięknej. To nie była przesada, ta nagroda dla Boba Dylana, jak pani sądzi? Pani pisze o fenomenie piosenki literackiej. No ale może piosenka to za mało na Nobla?
Powiedziałabym to, czego nie lubię słyszeć od innych, że nie mi oceniać, bo dlaczego nie każdy może oceniać, ale no ja na początku byłam zdziwiona tym wyborem i postacią, która nie kojarzy mi się z literaturą Bob Dylan, kojarzy mi się właśnie ze sceną i ze śpiewaniem. Może w tym duchu, prawda, dlaczego Nobel, ale ja lubię się zawsze przyjrzeć czyimś wyborom pozytywnie i powiem panu, że się w dusznym kraju rozsmakowałam. Kiedy się słucha tych piosenek, to jest trochę inna sytuacja, kiedy się je czyta, to jest trochę inna. One są w moim przekonaniu dalekie od poezji, ale piosenka w ogóle jest daleka od poezji najczęściej.
Ale właśnie, czasami jest tak, zwłaszcza w XX wieku, o którym pani mówiła, że to tamte korzenie są tej XXI-wiecznej literatury, także nagradzanej Noblem. Ta poezja tamtego okresu też była daleka od poezji. Coraz bardziej uciekała w prozę, w eksperymenty i z tradycyjnym takim myśleniem o sztuce poetyckiej już czasami niewiele miała wspólnego. Więc może ten biegun właśnie piosenkarski, tej oralnej, takiej śpiewanej poezji, no to też jest jakiś kierunek, który warto było nagrodzić.
Tak myślę też i myślę, że to jest właśnie ten gatunek literacki, który się nie powtórzył przez te 20 lat. To jest właśnie bardzo oryginalne, że jest to piosenka literacka, a nie reportaż, a nie powieść, a nie opowiadanie. To z jednej strony, a z drugiej strony no myślę, że u Dylana dobry jest, trafiony jest ta konstatacja na temat kondycji Amerykanina, o której chyba nie bardzo, z której chyba nie bardzo zdajemy sobie sprawę my, Europejczycy, więc dla mnie jest to taka, no oczywiście się wychowałam na Bobie Dylanie, to jest zupełnie inna sprawa, to nie nowość, prawda?
Ale to też dla mnie generacyjne przeżycie. Powiem szczerze, tak. A brytyjski pisarz japońskiego pochodzenia, Kazuo Ishiguro, Nobel 2017, bierze pani pod lupę jego powieść Pogrzebany Olbrzym. I co, rzeczywiście literacki olbrzym ten Ishiguro?
Nie. Oczywiście, że nie, ale jest to rozprawa o pamięci i pod tym względem jest wartościowy, jest to wartościowa powieść, która mówi o tym, że pamięć jest naszą istotą samą w sobie, że człowiek bez pamięci jest, jakby to powiedzieć, kaleką. I chyba na to spojrzałam po prostu sam w sobie koncept, sam w sobie pomysł, spostrzeżenie tego rodzaju jest i fabuła oparta na tym spostrzeżeniu jest wartościowa.
Zanurzona też w mitach z naszej tradycji, prawda?
To prawda.
Jak już mowa o pamięci, to pamiętajmy, że mieliśmy noblowską seks-aferę, mieliśmy rok przerwy, no i później... Dwie nagrody, w tym ta dla nas, dla Polaków najcenniejsza, za 2018 rok dla Olgi Tokarczuk oraz za 2019 dla Austriaka Petera Handkego. Z bogatej twórczości Polki wybrała pani Biegunów. Dlaczego? No, nie mamy czasu na taką pogłębioną analizę, więc przebiegnijmy tylko wzrokiem, dobrze?
Dlatego, że jest to powieść nowoczesna i dlatego, że jest to ta powieść, nie wiem czy powieść, chyba powieść, może zbiór...
Chyba powieść, to jest taki też dobre określenie tego gatunku. Chyba powieść, wymyśliliśmy to.
Tak, chyba powieść. I myślę, no taki tak zwany worek. Natomiast myślę, że Tokarczuk pokazuje kondycję współczesnego człowieka. Dobrze to robi. Nie wiem, czy ma rację, nie wiem, jest to w moim przekonaniu profetyczny tekst, ale akurat trafił na moment, kiedy podróże zatrzymały się w świecie.
I no właśnie mówiąc, pandemia zatrzymała tych współczesnych biegunów.
Tak, to prawda. Ale chyba świat się zatrzymał na przystanku na chwilę, tak widzę to. I pewnie Tokarczuk ma jakieś wyczucie w tej materii. Myślę, że zapowiada po prostu nasze, ale także oddaje, prawda? Oddaje obecne odczucia, postrzeganie rzeczywistości, samopoczucie w świecie, nad światem, w samolocie. Inaczej niż chodząc po ziemi. Więc jeśli pan prosi krótko, to tak bym powiedziała. No i oczywiście nowatorska taka gatunkowość, to co mówię.
Znowu patchworkowa, prawda? Taka kolażowa, montażowa. Tak. A przystanek Peter Handke, ja uwielbiam ten taki chłodny, bardzo precyzyjny styl jego powieści czy mikropowieści. A pani?
Dla mnie to jest, ja nie uwielbiam, natomiast dla mnie jest to pisarz, który wnika w sferę podświadomości przede wszystkim i próbuje oddać tę naszą podświadomość fabularnie i myślę, że mu się to udaje, ale dla mnie jest to proza męcząca i taka wędrująca trochę jak system nerwowy po... Ojej, nie chciałabym użyć słowa duszy człowieka po jego śnie.
Chociaż to jest chwilami bardzo naturalistyczne, prawda? Podświadomość jest opisana w taki bardzo, no, powiedzielibyśmy, werystyczny sposób, bo to też taki biegun, prawda? Tam się ciągle ktoś chodzi, obserwuje. To jest taki, no, można powiedzieć, trochę behawioralny opis, prawda? Co się z danym bohaterem dzieje, niekoniecznie w jego wnętrzu.
Tak, ale ja myślę, że on to robi właśnie dlatego, żeby pokazać to życie lustrzane, tę drugą stronę człowieka. Tak myślę, tak to odbieram, to czuję.
To na koniec jeszcze może o dwojgu pisarzy nobistów, o których nie zdążyła pani jeszcze napisać. Ja mam nadzieję, że pani dokończy, będzie kolejny tom. Nagroda sprzed 2 lat dla Louise Glück, amerykańska poetka i eseistka. Gdyby pani miała napisać taki blurb, właśnie taką króciutką rekomendację, to jak ona by brzmiała tak na okładce?
Na okładce jak by brzmiała?
Mamy Ararat tom.
To opowieść introwertyczna, tak bym chyba to nazwała. Jest to opowieść introwertyczna o poetce albo pisarce osobnej, która niekoniecznie jest przyszyta do okoliczności.
Tak, może być takie zdanie. Myślę, że zachęcające bardzo. A książkę zeszłorocznego noblisty pani czytała? Abdul
nie.
Razak Gurna, brytyjski pisarz,
nie.
rodem z Tanzanii.
Nie.
Ja też tak, nie miałem jeszcze w ręku Powróconych.
Aha.
Czekam. Tak samo jak czekam na Michela Houellebecqa, na nową powieść,
no tak.
Unicestwianie. No, lada dzień ukazuje się polskie wydanie, może z paskiem Nobel 2022.
Może.
Od tego zaczęliśmy naszą rozmowę. Chętniej pani przeczytałaby, jakby była z paskiem Nobel 22, czy to nie ma znaczenia?
Ma znaczenie, dlatego że rozumiem, że zwrócono na nią uwagę, że nie tylko ja, że ludzie zauważyli. Jeśli większość zauważyła, to znaczy, że coś w tym jest.
Czyli jest demokracja w literaturze. Skoro większość wskazuje, to znaczy, że coś w tym jest.
Tak, myślę, że tak. Ja myślę, że tak, tak. To widać zresztą w szkole. Jeżeli się uczniom nie podoba tytuł, to znaczy, że on ma jakieś wady.
To jest
tak,
jakiś
uważam,
znak.
Tak.
To zawsze jest jakiś znak. Serdecznie pani dziękuję i jak mówię, liczę na kolejne tomy Nobla literackiego w XXI wieku.
Dziękuję serdecznie.
Kłaniam się. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.